niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Naszym i Państwa gościem dzisiaj Antoni Szymański, socjolog, członek zespołu do spraw rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski. Witamy w naszym studiu.
Witam również.
Podejmujemy temat konwencja o przemocy wobec kobiet jako gender konstytucja. Tak brzmi nasz temat. Pierwsze pytanie do naszego gościa. Czym jest Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?
Na pewno nie jest tym, co jest w tym tytule. Gdyby była tym, czym w tytule jest, czyli przeciwdziałała przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, z pewnością byłaby przez wszystkich popierana i nie byłoby tych kontrowersji, które są. Natomiast problem polega na tym, że treść jest zupełnie sprzeczna z tytułem i myślę, że warto sobie uświadomić, bo wszyscy jesteśmy konsumentami i wiemy, że jak się chce sprzedać towar, który jest towarem wątpliwym, przeterminowanym, to się często go opakowuje bardzo pięknie. Jak się chce stary samochód sprzedać, no to również pucuje się ten samochód dokładnie po to, żeby jakoś ukryć jego wady. Tu mamy taką samą sytuację. Mamy nazwę, którą wszyscy akceptujemy, bo w Polsce nie ma ludzi, którzy powiedzą, że są za przemocą wobec kobiet, albo wobec dzieci, albo wobec osób starszych, albo wobec mężczyzn, bo przemoc dotyczy również mężczyzn. Nikt tak nie odważy się powiedzieć, bo społeczeństwo jest generalnie przeciwko przemocy. Dlatego taki tytuł nadano, ale treść jest zupełnie inna. Treść ma służyć ogromnej zmianie naszej kultury, polityki społecznej również. To niektórzy mówią o pewnej rewolucji stosunków, którą ma to wywołać. I rzeczywiście, kiedy czytamy tę konwencję, to począwszy od tego, że płeć jest zupełnie inaczej ujmowana, to cała polityka społeczna miałaby ulec zmianie, a służy temu ten zabieg właśnie, którym tak przychylni jesteśmy, bo jesteśmy przeciwko przemocy, notabene Polska w badaniach europejskich, jeżeli chodzi o przemoc wobec kobiet, wypada bardzo dobrze w tym sensie, że tej przemocy jest dużo mniej niż w krajach skandynawskich, czy w Wielkiej Brytanii, czy we Francji. Oczywiście ten problem w Polsce ma miejsce, trzeba jemu przeciwdziałać. Tutaj rola państwa jest bardzo istotna. Natomiast chodzi o to, żeby to racjonalnie robić, nie ideologicznie i żeby pod przykrywką tego nie zmieniać na przykład stanowiska wobec rodziny, nie marginalizować jej, nie marginalizować małżeństwa, tradycji. Wszak i o tradycji, i o małżeństwie pozytywnie wypowiada się konstytucja i my wszyscy szanujemy dobrą tradycję, dobre zmiany cywilizacyjne, a nie chcemy ich odwracać w nurcie ewidentnie genderyzmu, bo tam nie ma innej płci, jak tylko płeć społeczno-kulturowa, co ktoś zapyta, ale co to komu szkodzi, że inaczej to nazwiemy? To na przykład będzie powodowało, że dojdzie do zmian w kodeksie rodzinnym opiekuńczym. Nie wiemy do końca jakich, dlatego że nikt tych zmian nie przedłożył, ale kodeks rodzinny opiekuńczy, prawo osobowe w Polsce i w Europie zresztą też opiera się na zupełnie innej definicji. Także dzisiaj nie wiemy, do czego nas ta konwencja w różnych aspektach doprowadzi.
Jeżeli mówimy o konwencji o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zatrzymajmy się przemocy wobec kobiet. Mówimy o zmianie definicji płci z płci tej biologicznej na płeć społeczno-kulturową. A zatem czy pan odnalazł definicję kobiety w tej konwencji? Kim jest kobieta?
A no właśnie, kim jest kobieta? Konwencja zmierza do zamazywania różnic. Ona w różnicach widzi niebezpieczeństwo, zagrożenie. My na ogół tego zagrożenia na co dzień nie widzimy, wręcz przeciwnie. Jesteśmy różni, ale równi, współdziałamy. Tak w tym kierunku powinniśmy zmierzać. Konwencja chciałaby wszelkie różnice między kobietami i mężczyznami zniwelować. Ona widzi w tym ogromne niebezpieczeństwo. To, że na przykład kobiety wybierają czasami pracę w domu, opiekę nad dziećmi, uważa za ogromne zagrożenie i za coś, co jest wskaźnikiem przemocy w tejże rodzinie. Na przykład, na co się bardzo mało zwraca uwagę, ja pozwolę sobie nawet odnaleźć, bo to jest bardzo ciekawe i istotne. Celem konwencji jest przyczynienie się do eliminacji wszelkich form dyskryminacji, i mówi w jakimi środkami, na przykład w tym przez usamodzielnienie kobiet. I potem w celach polityki społecznej również zapisuje, że chodzi o pełne usamodzielnienie kobiet. To brzmi dobrze, bo chcemy, żeby wszyscy ludzie i mężczyźni, kobiety były samodzielne. Ale w kontekście tego, że czasami kobiety wybierają opiekę nad dziećmi, czyli niesamodzielność pewną, prawda, nie idą do pracy. Umawiają się z mężem, że będą taki właśnie styl życia będą prowadzić i w taki sposób będą żyć. To oznacza, że tu będą wdrażane zupełnie inne działania, które mają to wyeliminować, żeby nie było tej wolności, bo to ma rzekomo prowadzić do przemocy. Czyli wszystkie kobiety w myśl konwencji powinny pracować, bo powinny być samodzielne w pełni, prawda? Finansowy aspekt samodzielności jest ważnym aspektem i wobec tego nie zauważamy, że to niezwykle daleko ingeruje w nasze życie społeczne. Mówią niektórzy, że to jest taka już typowa inżynieria społeczna, takie przekształcanie na siłę społeczeństwa i to w bardzo wielu aspektach jest. W edukacji jest to bardzo silne, bo mówi się tam w artykule 14, że na wszystkich poziomach edukacji musimy wdrażać te cele, które są celami konwencji, musimy przygotować materiały, a w szczególności edukować i promować. Tam jest jednoznacznie mowa o promocji, niestereotypowe role płciowe. Niestereotypowe role płciowe to nie są rola ojca w przypadku mężczyzny, matki w przypadku kobiety i małżeństwo. To są na przykład związki homoseksualne, związki lesbijskie. Można by tutaj tych różnych niestereotypowych związków wymieniać. Otóż konwencja bardzo wyraźnie mówi, że upatruje po pierwsze zjawiska przemocy w stereotypowych związkach, czyli w typowej, tradycyjnym małżeństwie, natomiast i w związku z tym chce promować niestereotypowe role i to na wszystkich poziomach edukacji, ale także w mediach, także w miejscach, gdzie uprawia się sport i tak dalej. Także tu naprawdę daleko idziemy. Ja pozwolę sobie odczytać, bo myślę, że niektórzy nasi słuchacze mogą mieć wątpliwości, czy nie przesadzam. Strony podejmują niezbędne działania, by promować zasady, o których mowa w ustępie, w ramach nieformalnego uczenia się, w ramach działalności sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz w mediach. A te działania idą w kierunku promowania niestereotypowych ról płci. Także tutaj ta konwencja to jest bardzo szeroki dokument. On liczy 81 artykułów, które liczą bardzo wiele podpunktów. Gruby naprawdę dokument, do końca niezbadany. Opinii prawnych powstało na ten temat w parlamencie i w rządzie niewiele. Jest znakomita opinia prawna szeregu prawników, którzy są zgrupowani w takiej organizacji pozarządowej Ordo Iuris. Rzeczywiście bardzo kompetentna opinia i ich opinia jest jednoznacznie negatywna dla konwencji w bardzo wielu aspektach.
Także 112 stron kluczowego dokumentu.
Tak, tak, to prawda. I muszę powiedzieć, że warto wejść na stronę, jak już wspomniałem, Ordo Iuris. To łatwo zapamiętać i przeczytać opinię na temat tej konwencji, bo poszerza się nasza wiedza. Widzimy, co się dla nas przygotowuje. Zachęcałbym również serdecznie posłów, którzy mają zdecydować niebawem, co dalej, czy ona będzie ratyfikowana, czy nie, bo to jest dla nas niezmiernie istotne dla naszego życia społecznego, dla rodzin. Bo z jednej strony mówimy wszyscy pozytywnie, rodzinę trzeba promować, wzmacniać, rodzina w Polsce ma problemy, rodzina jest w kryzysie. A z drugiej strony jest chęć przyjęcia dokumentu, który ewidentnie w kierunku tego kryzysu prowadzi i to już nie tak delikatnie, tylko z całą mocą. Ta konwencja uznaje, że tradycyjna rodzina, tradycyjne małżeństwo, generalnie tradycja i tradycyjne wychowanie dzieci jest źródłem opresji. I w związku z tym to trzeba zmienić i pójść w kierunku niestereotypowych, nieznanych, bo nikt nie wie, do czego to doprowadzi. Możemy się tylko domyślać, bo widzimy, jak to w rozmaitych miejscach, w rozmaitych krajach funkcjonuje. Na przykład te kraje, wymieniłem skandynawskie, które na tym paradygmacie opierają się co konwencja, mają przemoc wobec kobiet wyższą niż w Polsce. Także okazuje się, że to nie jest rozwiązywanie problemu, tylko to jest budowanie problemu, to jest również podważanie i marginalizowanie tej wspólnoty podstawowej, jaką jest małżeństwo i rodzina, a to nie może być bez skutków. To są najmniejsze naturalne wspólnoty, jeżeli my je będziemy podważać, a mamy w tej chwili problemów naprawdę bardzo wiele, rodzina jest coraz słabsza, rozwody upowszechniają się na dużą skalę, konkubinaty stają się również codziennością, rodzice często są bezradni w sprawach wychowawczych i jeżeli są, nadal będą wypychani z tej roli, albo inaczej, jeżeli dadzą się wypychać z tej roli wychowawczej, a taka konwencja będzie temu bardzo silnie sprzyjać, to no...
Dodajmy, że te problemy rozwodów konkubinatów w mniejszej roli dotyczą, albo w nieznacznej wręcz, tych, którzy ukształtowani są nie powierzchownie, ale wewnętrznie i dogłębnie na sposób katolicki, chrześcijański.
Wszystkie badania to pokazują socjologiczne, tak, że tak rzeczywiście jest.
Tak rzeczywiście jest, natomiast takie powierzchowne, czy też wprost przeciwne chrześcijaństwu, no to rzeczywiście te związki są podatne i
dotykają. To nie znaczy, że każdy problemy. Chodzący do kościoła nie ma z tym problemu,
tego
bo
mówię,
tu
dogłębnie,
jest dogłębnie, tak jest.
A nie tak powierzchownie.
I z tego wyciągałbym również wniosek, że powinniśmy iść w kierunku tej głębi, dlatego
można
że zagrożenia...
Są różne skojarzenia. Teraz można powiedzieć tak, to, że ktoś stoi pod filarem w kościele nie znaczy, że zostanie świętym, jak ten, który stoi pod latarnią nie znaczy, że się zajmuje prostytucją czy jakimś innym
tak,
zawodem.
Tak, to prawda. Natomiast na pewno powinniśmy pogłębiać swoją wiarę, na pewno powinniśmy pogłębiać swoje relacje z najbliższymi. Na pewno powinniśmy wzmacniać więzi z naszymi dziećmi, z naszymi żonami i mężami i nie ulegać tej presji, która jest presją niewątpliwą. Na przykład w kierunku tego, żeby tak łatwo się rozwieść, prawda? Kulturalne rozwody, szybko się rozejść. Ja znam te tragedie tych ludzi, którzy szybko rozeszli, którzy tak, sami się schodzą. Wracamy do konwencji.
Wchodzę w zdanie, żebyśmy naszym radiosłuchaczom, telewidzom też zaproponowali konkretną na potrzeby tego programu i naszego dalszego życia i formowania siebie samych i też młodego pokolenia i naszej świadomości społecznej, żebyśmy zajęli się rzeczywiście konwencją Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zawsze, gdy o tym słyszę, o tej płci społeczno-kulturowej, to pojawia się uśmiech na mojej twarzy, ponieważ wiemy, że dzieci są już przyzwyczajane do tego, by zmieniały się ich role, prawda? Na jakimś etapie, przez jakiś okres czasu mają odgrywać rolę płci przeciwnej, czyli chłopcy mają stać się dziewczynkami, dziewczynki chłopcami. Wiemy, że to już jest to, co pan powiedział, promocja i przyzwyczajanie.
I zaburzanie tożsamości płciowej tych dzieci.
Zaburzanie tożsamości. Natomiast
bardzo groźne
zastanawiam się, jak w życiu dorosłym konwencja w przyszłości będzie zgadzać się na to, co ile minut czy co ile godzin mogę zmienić swoją płeć społeczno-kulturową. Raz będąc mężczyzną, raz będąc kobietą. Czy w jednym urzędzie mogę stanąć jako kobieta w kolejce poświadczenia, w drugim urzędzie za chwileczkę jako mężczyzna, do czego to prowadzi? Nie tylko w tym wymiarze rozbicia tutaj jedności, ale również w konsekwencjach potem życia społecznego, gospodarczego i jakiegoś, określę to tak, totalnego rozbicia integralności człowieka.
No właśnie, my tego do końca nie wiemy. Nikt tego nie wie, nikt tego nie zbadał. Dlatego, że to jest świeża konwencja. 11 krajów ją ratyfikowało i delikatnie ją wprowadza. Większość krajów jej, które podpisało, nie ratyfikowało. To będzie pewien proces. To nie jest tak, że z dnia na dzień to wszystko wejdzie. To będzie przez lata nam dawkowane. Ale jaki będzie końcowy rezultat? Czy rezultatem będzie to, że będziemy społeczeństwem niezwykle osamotnionym? Żyjącym samotnie, samotnie wychowującym dzieci i tych dzieci będzie mało, czy będziemy społeczeństwem z depresjami, bo nie będzie wsparcia. Ja sądzę, że to w tym kierunku idzie ewidentnie, dlatego że widzimy, że rozmaite działania, które są prowadzone, w tym ta konwencja jest tutaj jednoznacznie zmierza w tym kierunku właśnie samotności, w tym, żeby więzi między ludźmi były jak najsłabsze. Ona jest zgodna z tą ideą skrajnych feministek, która mówi o walce płci bardzo wyraźnie. No chociażby to, że ta konwencja dotyczy tylko kobiet. Pytanie jest dlaczego? Dlaczego nie dotyczy na przykład osób starszych? Dlaczego zapominamy o dzieciach? Dlaczego zapominamy w tej konwencji...
Zapytałem o definicję kobiety, prawda?
W tej konwencji o mężczyznach, którzy też... podlegają przemocy.
Ale
to nie jest tak,
że... Sama konwencja mówi o tym, że płeć jest społeczno-kulturowa, czyli jest rzeczą zmienną.
Tak, jest rzeczą zmienną.
Zmienną, nie do końca wiadomo, kiedy osoba dana ma zdecydować. No ostatnio pani premier oznajmiła, że jestem kobietą. No nie wiem, czy w tym czasie ona odkryła, że jest kobietą i to w myśl tej konwencji uznamy, że wiek 55 lat to jest wiek, w którym każdy określa już ostatecznie, jestem kobietą czy jestem mężczyzną.
W tej chwili...
Dlatego, że no, my opieramy się jednak na...
W tej chwili mówimy o konwencji, ale zgodnie z konwencją są pewne działania już prowadzone. Na przykład jest taka ustawa przygotowywana o uzgodnieniu płci, która będzie umożliwiała to, o czym ojciec mówi. Czyli konwencja jeszcze nie weszła, ale są pewne działania w tym kierunku już zmierzające. Powinniśmy być wobec tego, wobec takich działań niezwykle ostrożni. Powinniśmy patrzeć, że tak powiem, na ręce parlamentowi, co robi. I na pewno parlamentarzyści powinni być czuli na tle tej rewolucji kulturowej, która nam się szykuje. Bo ja w pewnym momencie zacząłem mówić tutaj o rozwodach, o osłabieniu rodziny. Ojciec mówi, ale to niekoniecznie jest z konwencją związane. Zapewniam, że to jest z konwencją związane bardzo silnie, bo ona otwiera się na przykład na związki partnerskie, czego Polacy nie chcą, żeby związki partnerskie miały równe prawa jak małżeństwo, ale jeżeli nie stereotypowe, to w tym związki partnerskie, to w tym związki jednej płci. Czyli tutaj naprawdę ta konwencja idzie niezwykle szeroko. Dotyczy polityki społecznej, dotyczy edukacji od najmłodszych lat, dotyczy mediów. Ona przenicuje nasze całe życie społeczne, jeżeli my ją wprowadzimy w życie. Dlatego bardzo cenię te organizacje prorodzinne, które dostrzegły ten problem, tych prawników, którzy precyzyjnie tą konwencję przeczytali, ale wspomnę, że przecież ministrowie sprawiedliwości, na przykład pan minister Gowin bardzo wyraźnie opowiadał się i mówił podobnymi słowami, jak my mówimy o tej konwencji. Także to jest na rozmaitych szczeblach, czy niedawny wiceminister sprawiedliwości, który odszedł z pracy jako w Ministerstwie Sprawiedliwości, który bardzo jednoznacznie tą konwencję określał, a więc ona jest niezwykle niebezpieczna i trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Natomiast przeciwdziałanie przemocy, powiedzmy sobie od razu, tak, trzeba przeciwdziałać przemocy.
Po raz drugi rozmawiamy, czy po raz kolejny, tak bardzo mocno w ostatnich latach mówimy o przemocy, bo przecież mamy ustawę o przeciwdziałaniu przemocy.
Niedawno nowelizowaną.
Nie tak dawno nowelizowaną. Jak gdyby tylko i wyłącznie przemoc dotyczyła rodziny, nie dotyczyła szkoły, nie dotyczyła ulicy, nie dotyczyła innych środowisk.
W badaniach społecznych, mam takie badania społeczne przed sobą, respondenci, kobiety, mężczyźni, pytanie o to, mówią o większej przemocy na przykład na ulicy, w środowisku szkolnym i tak dalej.
W środowisku pracy.
W środowisku pracy. I pytanie jest, dlaczego właśnie ciągle do tej najmniejszej wspólnoty, która daje siłę społeczeństwa i państwa.
Odpowiedź padła, żeby rodzinę rozbić, osłabić, a tym samym to, co pan powiedział, że przygotowywana jest i to jest realizowane już, nowa inżynieria społeczna, czyli nowe ukształtowanie człowieka. No, też mówiliśmy, że parlament ma się tym zająć, ma głosować. Zastanawiam się, jak zderzy się inżynieria społeczna z arytmetyką sejmową naszego.
Tego nie wiemy. Ja mam wrażenie, że pewne przemyślenia się rodzą. Kiedy słyszę w rozmaitych audycjach również posłów PO, którzy zaczynają mieć wątpliwości, to cieszę się, że to zostało odesłane ponownie do komisji, bo to jest pewien czas również dla nich. Oni w swoich dokumentach powołują się w tych ideowych dokumentach na pewne wartości narodzinne i nie kwestionują naszej polskiej tradycji. I dobrze by było, jeżeli tak, żeby w tym kontekście naprawdę przyjrzano się dokładnie temu dokumentowi. Po pierwsze, nikt od nas nie wymaga, żebyśmy go, ten dokument przyjęli. Nie mamy żadnych w tym zakresie obowiązków. Po drugie, mamy obszerne bardzo ustawodawstwo dotyczące przemocy. Ja uczestniczyłem, kiedy nowelizowano parę lat temu ustawę przemocową i wtedy przedstawiciele rządu, ministrowie mówili wyraźnie, te przepisy, które podajemy, są optymalne przepisy, nic więcej zmieniać nie trzeba. Jeżeli parę lat temu to było optymalne, to po co dzisiaj 80 artykułów, nadzór międzynarodowy, ogromne koszty, bo tworzymy nową administrację i po co nicować życie społeczne. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce przeciwdziałaniem przemocy zajmują się, i nie pomylę się, jeśli powiem, setki tysięcy osób. Na przykład jest to obowiązek pracowników socjalnych, lekarzy, wypełnianie niebieskiej karty, policjantów. Także naprawdę ogromna liczba ludzi jest zaangażowana.
W ustawie o przeciwdziałaniu która została wprowadzona o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prawda?
Tak, ona jest i tak już nadmierna w szeregu aspektach, bo ona zbyt szeroko definiuje przemoc. W każdej gminie istnieje zespół roboczy, który zajmuje się tym problemem. To jest zespół składający się pracownika socjalnego, policjanta, pedagoga szkolnego, czy przedstawiciela szkoły, jeśli nie ma pedagoga szkolnego, czasami kuratora. Także naprawdę my mamy zaangażowanie sił i środków w ten problem ogromne. I teraz okazuje się, że nadzór międzynarodowy, który będzie mógł wszystko robić w zakresie spraw wartości rodziny i zalecać tutaj rozmaite rzeczy, których my nawet nie wiemy, w jakim zakresie te zalecenia będą szły, bo tego ten dokument nie definiuje niestety. Natomiast na pewno stracimy suwerenność w sprawach moralnych, etycznych, w sprawach dotyczących rodziny, jeśli to przyjmiemy.
Mówi pan tak bardzo wiele, że są takie zwiastuny wiosny, czyli pewnych przemian, jeżeli chodzi o...
Chciałbym, żeby tak było, bo sprawa jest poważna.
Budzą się, że dostrzegają. No, miejmy nadzieję, że w chwili, gdy z trybuny sejmowej z odlaski marszałkowskiej padnie takie, kto jest za nich, przyciśnie przycisk i podniesie rękę, to wtedy nie będzie arytmetyki sejmowej.
Oby tak było. Jeżeli chodzi o PSL, parokrotnie słyszałem, że w tej sprawie, że posłowie PSL-u mówią, że mamy odrębne zdanie. Odrębne zdanie od rządu, który przygotował tutaj tą zmianę i zaproponował Sejmowi, żeby ją przyjął. A więc to jest bardzo ważne. I te wątpliwości, które tam się w klubie PO pojawiają, są ogromnie ważne i naprawdę to nie jest tak, że to jest sprawa drugorzędna albo sprawa mało istotna. Tu naprawdę trzeba zachęcać i ja myślę, że niektóre organizacje prorodzinne zachęcają, żeby pójść do posłów, wyrazić swoją opinię. Ja uważam, że to jest dobry pomysł. Oczywiście zawsze kulturalnie, zawsze w sposób spokojny i rzeczowy przedstawić swoją opinię, że ja nie życzę sobie, bo ten dokument będzie przeciwko temu, co jest mi bliskie, a co jest zapisane i gwarantowane w Konstytucji. Prawda?
Miejmy nadzieję, że ratyfikacji nie będzie, a kolejnym krokiem zwycięstwa tutaj tej opcji katolickiej, chrześcijańskiej, a tym samym opcji ludzkiej nad tą ideologią genderową będzie wycofanie kształtowania już człowieka od przedszkola przez szkołę podstawową, gimnazjum i szkoły średnie i uniwersytety. Kształtowania inżynierów, instruktorów genderowych, bo na chwilę obecną my dyskutujemy o ratyfikowaniu konwencji Rady Europy, którą, jak sam pan nazwał, kiedyś jest to gender konstytucja, a ona jest realizowana. Może już jako konstytucja,
tak,
ale
oczywiście.
W rozmaitych aspektach oczywiście. Jest już realizowana i nowe pokolenie jest, że tak powiem, wychowywane.
Natomiast jeśli ona wejdzie w życie, to oczywiście z całą mocą wtedy te rozmaite przepisy, bardzo szerokie, będą realizowane. Nasze prawo będzie zmieniane bardzo dokładnie, bo to nie będzie tylko 80 stron. Z tym samym finansowanie oczywiście. Ogromna biurokracja z tym związana. Także miejmy świadomość też ogromnych kosztów finansowych, kosztów społecznych, tego, że będą przyjeżdżali rozmaici specjaliści z rozmaitych krajów, będą nas niezależnie od naszych wartości konstytucji mówili, macie to zrobić, a coś innego nie wolno wam robić, że macie usamodzielnienie kobiet, to oznacza właśnie to, żeby wszystkie kobiety pracowały, bo inaczej to jest objaw przemocy. Ja myślę tak, że jeżeli minister Królikowski mówił, że w konwencji normalne i prawidłowe relacje między małżonkami mogą być traktowane jako coś niewłaściwego, bo stereotypowego i na przykład popierane będzie samotne wychowywanie dzieci jako niestereotypowe, to zdajmy sobie sprawę, że to jest ogromnie groźne, że patrząc tutaj nie tylko na moralny aspekt, ale i na aspekt gospodarczy i rozwoju kraju, to żaden kraj, który ma duże problemy z rodziną, rodzina kształci pracownika, nie tylko szkoła, przede wszystkim rodzina kształci w wartościach i przygotowuje pracownika, to my będziemy społeczeństwem słabym również pod ekonomicznym względem, bo to zachwianie rodziny już jest bardzo duże. Jeżeli będzie jeszcze większe, to musi się odbić w różny sposób. Na przykład w tej chwili się odbija w ten sposób, że mamy demografię straszliwą. Dzisiaj była dyskusja ekonomistów, którzy pokazują, że to jest najpoważniejszy polski problem. I jeżeli te przepisy mają wchodzić w życie, to one nie będą do prokreacji zachęcać. Absolutnie. One będą niszczyły tą podstawową strukturę, którą trzeba bronić, którą trzeba wzmacniać. Czyli ten nasz podstawowy problem demograficzny z tego punktu widzenia również będzie niewłaściwie potraktowany. Czyli to się odbije z całą pewnością na naszym rozwoju, na naszej gospodarce także.
No, na pewno prokreacji nie będą wspierać i wzmacniać, natomiast gdyby połączyć te konwencje i to, o czym dziś rozmawiamy, o tych wszystkich niebezpieczeństwach, z potężną promocją też metody zapłodnienia in vitro, połączyć to jeszcze z antykoncepcją, to mamy potężne lobby i ukształtowanie nowego społeczeństwa, nowego człowieka.
I też ustawa na ten temat, która do Sejmu już trafiła, dotycząca in vitro, która zatytułowana też jest nieprawdziwie, o leczeniu niepłodności.
Na przykład.
Prawda? Też nieprawdziwie, po to, żeby łatwiej było ludziom strawić tą potrawę, która została zaproponowana. Czytałem tą ustawę. In vitro, wszyscy o tym wiemy, że ona nie leczy niepłodności. Ona omija problem niepłodności, ale nie leczy niepłodności. Natomiast spodziewałbym się, że w ustawie, która mówi o leczeniu niepłodności, będzie na przykład o naprotechnologii jako tej dziedzinie, która rzeczywiście poszukuje przyczyn, leczy te przyczyny i w sposób naturalny ludzie mogą mieć dziecko. Okazuje się, że nic podobnego.
I kolejne dzieci, prawda?
Tak, i kolejne. Okazuje się, że nic z tego. Natomiast promuje się metodę, która jest niezwykle droga, która jest bardzo mało skuteczna, która oczywiście pewnemu lobby daje ogromne środki, bo jest to metoda, jak powiedziałem, bardzo kosztowna. Natomiast ona nie rozwiązuje problemu. Rozwiązać problem rosnącej niepłodności, no, trzeba poszukiwać tutaj różnych metod. To naprawdę jest bardzo poważny problem, na którym trzeba się pochylać, ale ta ustawa tego nie czyni. Także mamy rzeczywiście szereg ustaw bardzo groźnych, bo in vitro, no to to, co powiedziałem, ale to jest również nieszanowanie życia ludzkiego w pierwszej fazie, prawda, życia, no bo powołuje się ileś zarodków, większość się zamraża, a potem co się robi z tymi zarodkami? Już nie chcę w tym programie mówić, żeby tutaj nie było tak strasznie, bo chcielibyśmy też pozytywnie troszkę, ale niszczy się po prostu.
Czy Polska powinna ratyfikować Konwencję Rady Europy o zapobieganiu, przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej? Tak jest zatytułowany ten dokument, ta konwencja. Podejrzewam, że pańska odpowiedź jest zdecydowanie na nie. Wielu posłów, jak pan mówi, też uważa, że nie. Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris pełną dokumentację na ten temat nam dostarcza do refleksji, do przestudiowania. W jaki sposób możemy my, będąc zwykłymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, kraju, który jest w strukturach Unii Europejskiej, przeciwdziałać wprowadzaniu gender i wprowadzaniu postanowień, które zawiera ta konstytucja. Oprócz tego, że rozumiemy, jakie są zagrożenia i o tych zagrożeniach.
Ale to jest pierwsza sprawa, poznać zagrożenia, czyli wejść na odpowiednie strony, o tym powiedzieliśmy. Ja to podkreślam dlatego, że to jest podstawowa sprawa, ale troszkę się obudzić i mieć świadomość tego, że mniejszość, wyraźnie widać, że mała mniejszość chce rządzić większością. Lobby, które jest świetnie zorganizowane, LGBT, prawda, lobby feministyczne. No, Kongres Kobiet jest tego przykładem, prawda? To jest jedno stowarzyszenie, które ma wielkie wpływy. Z którym się spotyka premier, z innymi się nie spotyka, prawda? Jedno stowarzyszenie na dziesiątki tysięcy stowarzyszeń i fundacji w Polsce. A więc świetnie usytuowane, świetnie zorganizowane i finansowane organizacje, których zamiarem nie jest to, żeby oni żyli spokojnie, rozwiązywali pewne problemy, tylko żeby zawładnąć społeczeństwem i narzucić te normy, które są im bliskie. I my powinniśmy dostrzec, że to jest bardzo poważne zagrożenie. Jeżeli ja to mówię, to czasami ludzie mówią, no bez przesady, my jesteśmy większością, tak się nie stanie. Lenin na czele garstki rewolucjonistów, świetnie przygotowanych, dotarł do Rosji i zrobił rewolucję. garstka zdeterminowanych ludzi, jeżeli inni milczą, jeżeli inni się poddają, nie formułują swoich opinii w sposób wyraźny, nie bronią swoich wartości, nie mają świadomości, to niestety skazana jest na przegraną. I to przykładów można tutaj bardzo wiele, czyli musimy kreować swoją opinię, zastanawiać się nad nią. Mamy prawo ją kreować, do tego są media, do tego są nasze stowarzyszenia, do tego są biura poselskie, żeby z nimi, żeby spotkać się z posłami, żeby rozmawiać nad ustawą o in vitro, nad konwencją, nad ustawą o uzgodnieniu płci na przykład, prawda? Pochwalić być może, jak jest za co pochwalić, jak wydłużono urlopy macierzyńskie, to powiedzieć świetnie, to jest dobry kierunek i w tym kierunku idźmy, ale nie róbmy błędnych rzeczy. A więc kreować opinię, tego nas nic nie zastąpi. Zwróćmy uwagę, że nie, to w okresie wakacyjnym była kwestia Golgoty piknik, prawda? Bluźniercze, ewidentnie pod adresem naszej religii, naszych najświętszych wartości. Udało zablokować się w jednym miejscu i nagle z dnia na dzień w kilkudziesięciu miastach Polski odczytywano właśnie tą pseudosztukę. Czyli jak świetnie te środowiska są zorganizowane, jak potrafią działać, prawda? Czy my tak potrafimy działać? Czy my potrafimy się w sposób oczywiście pokojowy, w sposób kulturalny, z dobrą argumentacją przeciwstawić? My musimy po prostu obudzić się. Nie możemy żyć w takim letargu, że jesteśmy większością. To jakoś tu się, bo okazuje się, że ta większość jest spychana w wartości mniejszości. W rozmaitych kwestiach. Także mamy tu na pewno coś do zrobienia, czyli kreować i mieć swoją opinię. To czasami jest trudne, bo media nas zalewają, tutaj robią czasami nam wodę z mózgu, a my mówimy mieć swoją opinię. Tak, może więcej poczytać, może zastanowić się, może porozmawiać w rodzinie, nie ulegać poprawności, która jest nam serwowana w głównym wymiarze mediów, czy w większości mediów na co dzień, co jest po prostu sytuacją dla nas groźną. Musimy myśleć i dbać o nasze rodziny, o nasze najbliższe wartości, bo nikt za nas ich nie obroni.
No bo może kiedyś zdarzyć się tak, że przyjdzie dziecko i zapyta: mamo, ty jesteś mężczyzną czy kobietą? A mama odpowie: wiesz, dzisiaj jestem mężczyzną, ale jutro będę kobietą.
No to są te niestereotypowe związki, które są najbardziej popierane przez konwencję. To jest właśnie to, co ma wyeliminować przemoc. To rzekomo ma być mniej przemocy dzięki takim właśnie działaniom. To są rodziny, które się nieustająco zmieniają, które w tej chwili ukuto ten termin, rodziny patchworkowe, prawda? Nie bardzo wiadomo, kto jest rodzicem, ale tam jest wujek. Wszyscy przecież sobie z tym radzimy jakoś. Tak naprawdę, jeśli ktoś zna takie dzieci i takie rodziny, to widzi bezmiar tragedii. Dzieci chcą, pragną, i to jest zupełnie naturalne, wiedzieć, kto jest ich ojcem i matką. Chcą mieć tą więź bardzo silną. Jeżeli my to poprzez rozwody, poprzez tworzenie rodzin patchworkowych niszczymy, temu również sprzyja ta konwencja, to oczywiście dla dzieci to jest wielka tragedia. Dzieci, które nie wiedzą, do kogo przynależą, kto nimi ma kierować, bo to jest rola rodziców, między innymi właściwe wychowanie dzieci, prawda? To szykujemy dość trudną przyszłość tym naszym dzieciom, a więc bacząc nawet na nasze dzieci, na ich przyszłość, na nasze wnuki, trzeba tej pewnej mobilizacji. Ja muszę powiedzieć, że z uznaniem patrzę na to wezwanie organizacji rodzinnych, żeby w tym tygodniu z piątku na sobotę modlić się w intencji obrony życia i w intencji rodzin. W wielu miejscach w Polsce, między innymi w Częstochowie, na Jasnej Górze, o 21:00 zaczyna się czuwanie nocne w tej intencji. W moim mieście w Gdańsku na Zaspie, również apelem jasnogórskim zaczyna się i jest do 6:30 do mszy świętej porannej czuwanie, na które zaproszeni są wszyscy w intencji właśnie małżeństwa i rodziny. Ktoś pyta i obrony życia, i również jednoznacznie przeciwko ratyfikacji konwencji. Czy to jest potrzebne? Ja myślę, że to jest odpowiedź też na pytania ojca. Ta świadomość, kreowanie opinii, ale również modlitwa. Jesteśmy naprawdę w trudnej sytuacji. Daleko zaszliśmy w takie wzory bardzo niekorzystne. I teraz musimy się na wszystkich frontach po prostu bronić, żeby to nie poszło dalej, bo
nie zapomnijmy, że czuwanie, modlitwa promuje, mówiąc słowami konwencji, promuje wzajemne relacje, promuje
czyli
wspólnotę.
Stereotypy.
No tak, tylko że jeżeli za chwileczkę rozwiną się nowe formy relacji społecznych, no to za 20 lat one będą stereotypami, prawda?
Tak.
Niestety relatywizm i zmienność tego wszystkiego dla ludzi rozsądnych, jak już sam pan wspomniał, i powstających interpretacji dokumentów, już zastrzeżeń obok samej tej konwencji, sprawiają jakąś nadzieję na to, że ktoś w końcu odrzuci to, ale zawsze będziemy mówić o skutkach negatywnych. To, że nie zatrzymano w porę tego, co zrodziło się w głowie Hitlera, Lenina, Stalina, i że zwyciężyliśmy to po jakichś latach ciężkich, to nigdy nie wróci życia i cierpienia tym, którzy stali się ofiarami tych zbrodniczych ideologii. I to będzie moje kolejne pytanie, czy ideologię gender można nazwać już teraz w przyszłości zbrodniczą, ale wcześniej zaproszę naszych radiosłuchaczy i telewidzów do kontaktowania się z nami, do współtworzenia naszego programu. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. I dla słuchaczy i widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014. To pytanie, czy już dziś możemy powiedzieć, że skutki ideologii gender, tej konwencji, wszystkiego, co się wiąże z promocją genderyzmu, będzie mieć skutki zbrodnicze dla człowieka i może przerodzić się w rewolucję, nie tylko te rewolucje na płaszczyźnie intelektualnej, na płaszczyźnie formacyjnej, ale że przerodzi się w rewolucję o charakterze przemocy.
To jest bardzo ostre sformułowanie i musimy takie pytania zadawać sobie. Na przykład pani Kuby, autorka, socjolog z Niemiec, która często bywa w Polsce z wykładami, ale nie tylko w Polsce, która obserwuje to, co się w Europie Zachodniej dzieje i prezentuje to na rozmaitych konferencjach. Niedługo jest zaproszona również do Gdańska, także niebawem będziemy ją gościć. Tak to właśnie formułuje, że to jest tak daleko idące zagrożenie. Ja bym powiedział tak, że ktoś, kto w sposób świadomy i celowy atakuje podstawową wspólnotę ludzką, jaką jest rodzina, jaką jest małżeństwo, coś, co jest niezbędne dla dobrego rozwoju dziecka. Pełna, trwała rodzina gwarantuje najlepszy rozwój dziecka. Ktoś, kto atakuje takie wspólnoty, to popełnia zbrodnię. W tym sensie ja mogę powiedzieć, broniąc dzieci, że ktoś, kto tego typu rzeczy proponuje, to jest po prostu niezwykle, niezwykle groźne. Także mamy tu do czynienia z takim ruchem bardzo w tej chwili silnym. Pamiętamy, że rok temu, kiedy ta sprawa wybuchła, kiedy był list biskupów, mówiono, że to jest w ogóle wymysł, że to w ogóle nie ma żadnego problemu, że to nie ma żadnego odniesienia do czegokolwiek. Dzisiaj mamy ogromną konwencję, która jest na poważnym etapie już w Sejmie, bo przed drugim czytaniem, gdzie formułuje się te postulaty w sposób bardzo wyraźny, gdzie neguje się płeć naturalną, gdzie mówi się, że tradycja i cywilizacja, czy to, co, to, 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 ta dobra cywilizacja, która nas doprowadziła do pewnego rozwoju, jest zagrożeniem, to jest to rzeczywiście ideologia niezwykle groźna. Nie możemy do tego podchodzić w taki sposób bardzo delikatny, że to nie ma znaczenia dla naszego życia indywidualnego i społecznego.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Boże, witam serdecznie panów w studio, ojca prowadzącego i gościa, jak również i oglądających program i słuchających w Radiu Maryja. Kłania się Barbara Stałęczowa. Więc jeśli chodzi o całą tę ideologię gender, to jest jedna wielka paranoja. Ludziom, którzy próbują mi w jakiś pseudonaukowy sposób udowadniać jakieś racje po stronie Te ideologie ja odpowiadam w ten sposób. Porozmawiamy poważnie na ten temat, gdy jakiś facet siłami natury, bez żadnej sztucznej ingerencji z zewnątrz, zajdzie w ciążę i urodzi dziecko. I to zazwyczaj no, wybuchają ludzie śmiechem, no i koniec dyskusji. Ale tak poważnie, w kwestii tej konwencji o przemocy wobec kobiet, ja sobie tutaj zanotowałam dwa takie punkty. Współwłasność majątkowa na przykład. Jak tam jest rozwiązywana w tej konwencji? Bo w każdym małżeństwie, czy to sakramentalnym, czy umowie społecznej, jako są cywilne śluby, istnieje coś takiego, występuje jak współwłasność majątkowa. I wtedy obydwoje małżonkowie i ten pracujący mąż, zakładajmy, i niepracująca żona ma prawo do korzystania z majątku, prawda, wspólnego, autonomicznie. Czyli obydwoje są w pewien sposób samodzielni ekonomicznie, ale jednocześnie, gdy dochodzi do jakichś, przypuśćmy, prawnych kroków, jak zaciąganie kredytów, hipoteka na majątku i tak dalej, wówczas musi być zgoda obydwojgu małżonków. Czyli niesamodzielni do końca, tak naprawdę, no to obydwoje są. I ten mąż pracujący i ta żona niepracująca, no to gdzie tutaj z kolei przemoc? I również prawo stanowi to, że jeśli ten pracujący małżonek nie zechce, zbiesi się i nie zechce finansować, łożyć na utrzymanie tej niepracującej małżonki, no to ta małżonka może wystąpić o alimentowanie jej. I druga sprawa. Kwestia na przykład, gdy żona pracuje, a mąż nie, bo są takie sytuacje i małżonek zajmuje się domem, zajmuje się dziećmi. Kto wówczas jest tą ofiarą przemocy, a kto jest tym sprawcą? Sprawcą kto? Pracująca małżonka, a ofiarą przemocy niepracujący małżonek? I co wówczas z urlopem tak zwanym tacierzyńskim? Czy to też jest wtedy jakiś przejaw przemocy? To tyle. Dziękuję bardzo.
Pani poruszyła bardzo taką szczegółową rzecz wspólnoty majątkowej. Ta konwencja o tym nie mówi w takich szczegółach. Ona prezentuje pewne kierunkowe rozwiązania i ona będzie wymagała rozwiązań nowych prawnych w szeregu, między innymi, jak powiedziałem wcześniej, w kodeksie rodzinnym opiekuńczym, w kodeksie cywilnym, w wielu różnych prawach. Także to się nie skończy na tych 81 artykułach, tylko to będzie generowało ogromne zmiany, których nie wiemy, jaki będzie końcowy efekt. To sprawa pierwsza. Natomiast konwencja, jeśli chodzi o mężczyzn, raz tam tylko pada słowo mężczyzna, że on też może czasem być przedmiotem tutaj przemocy. Natomiast generalnie konwencja mówi o tym, że nawet jeśli ona stosuje szczególne środki, żeby realizować swoje cele. Tych szczególnych środków nie można nazwać dyskryminującymi, na przykład wobec mężczyzn, którzy mają nierówne prawa. Ona ewidentnie promuje nierówne prawa. Ja odnajdę to jednak, bo Państwo mogą myśleć, że przesadzam. To jest artykuł 4, podpunkt 4. W myśl postanowień niniejszej konwencji szczególne środki niezbędne, by zapobiegać przemocy ze względu na płeć i chronić przed nią kobiety, nie są uznawane za dyskryminację. Prawda? Czyli coś, co jest dyskryminacją. My umawiamy się, że to nie będzie dyskryminacja, bo tutaj takie szczególne środki, a do końca nie wiadomo jakie. Między innymi propozycje w tym zakresie będzie taki zespół międzynarodowych ekspertów dawał, który nazywa się w tej konwencji GRAVIO. I te kilkanaście osób będzie mówiło, co jest tym szczególnym, prawda? Czyli znowu mamy taką już nawet nie małą mniejszość, tylko jakiś promil społeczności, który będzie mówił, co, jak właściwie postępować.
Mamy
prawda?
Kolejny trybunał, że tak się wyrazimy,
tak, jest to trybunał, bardzo, który ma uprawnienia wyższe niż posłowie w poszczególnych krajach, który ma uprawnienia, żeby odwiedzać kraje, dawać zalecenia rozmaite. Wyobraźmy sobie, że na przykład jest tam pani Środa w takim zespole i daje zalecenia poszczególnym krajom, jaką politykę mają stosować. Wyobrażamy sobie to życie społeczne, jak ono by wyglądało?
No, mamy nadzieję, że pani Środa po nawróceniu tam zasiądzie. To bo w nawrócenie człowieka zawsze wierzymy, mamy nadzieję, że ono nastąpi, a przed nawróceniem to sobie nie wyobrażam.
Mam nadzieję, że nie zasiądzie i mam nadzieję, że to nie będzie ratyfikowane
i że
będziemy suwerenni w tych sprawach.
Tak, natomiast ja wciąż i nieustannie z takim uporem wręcz zastanawiam się, jeżeli konwencja mówi o mężczyźnie, jak tutaj słyszymy jeden raz, to myślę o mężczyźnie w jego płci biologicznej, czy o mężczyźnie w jego płci społeczno-kulturowej, bo wiemy, że mężczyzna biologiczny to jest mężczyzna biologiczny, natomiast jeżeli społeczno-kulturowy, to biologicznie może być kobietą, prawda? I jaki trybunał to będzie rozstrzygał? Czy to będą sądy 24-godzinne czy tygodniowe, które rozstrzygną, prawda? Bo wiemy, że nawet taki trybunał w takiej sytuacji, gdy do niego zwrócimy się z prośbą o wyjaśnienie, o decyzję, no to w tym czasie, jeżeli on nie odpowie zbyt szybko, to może się nam zmienić ta płeć, prawda?
Tak, no to tak wygląda aż czasami niepoważnie, śmiesznie i wydawałoby się, że czegoś takiego nie można wymyślić. A jednak okazuje się, że można.
Wymyśleć i nie przewidzieć pewnych konsekwencji.
Rzeczywistość przerasta nasze fantazje czasem, nasze pomysły i rzeczywistość jest to zdumiewające, ale na pewno...
Co wprowadzi ta konwencja, jeżeli wprowadzi, a nie daj Bóg wprowadzi, to z rzeczywistością nie będzie miało nic wspólnego, będzie skocznią od rzeczywistości w jakiś świat fikcji, łudy i tylko inżynierii, która ma generować odpowiednie środki finansowe, bo jak nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Natomiast jeżeli rozmawiamy też o takim przebudzeniu społecznym, o tym, żebyśmy sobie uświadomili, jakie zagrożenia wypływają z ideologii gender, też z tej konwencji, która, jak się wydaje, jest jednym z wielu dokumentów, który będzie promować gender. Wydaje się, że my ukształtowani jako społeczeństwo jesteśmy w taki sposób, że prawo swoje, a życie swoje, że wydaje się nam być może, że przez tyle wieków i pokoleń umieliśmy omijać skutecznie prawo, że tym razem też nam się to uda i wydaje się, że należałoby powiedzieć stanowcze stop, nie wprowadzajmy prawa, bo wydaje się nam dzisiaj, że któż tego prawa będzie przestrzegał i tutaj w tym programie i pan i wiele osób zasiadających przy tym stole mówimy, że nie bądźmy tak naiwni i tak pobłażliwi wobec tego, co zaczyna stanowić prawo.
Tak, nie bądźmy naiwni. Na przykład praktyka obecnej ustawy przemocowej, która ma za szeroką definicję przemocy, za przemoc uznaje się na przykład krytykowanie członka rodziny. I ja zadaję pytanie, zgodnie z niebieską kartą, w jakiej rodzinie nie zdarzyło się skrytykowanie na przykład dziecka za to, że nie poszło do szkoły, albo za to, że się źle zachowało. Wszędzie się to zdarza. Krótko mówiąc, ona również ma, tutaj jest jakby z przesadą. I czy to ma konsekwencje? Rzeczywiście jest tak, że w wielu tych zespołach roboczych, o których wspominałem, trafiają sprawy, które nazywane są, że to jest przemoc w rodzinie, a to się okazuje, że to są konflikty rodzinne, że to wcale nie ma nic wspólnego z przemocą, a z konfliktem rodzinnym i właściwie nie powinny na takie gremium wieloosobowe, gdzie trzeba mówić o swoich sprawach rodzinnych, gdzie trzeba pisać pewien plan zmian ewentualnie, mamy pewną ingerencję w sprawy rodziny, nieuszanowanie jej autonomii. Już w tej chwili na bazie tego prawa to za daleko idzie. Także na pewno nie możemy mieć takiej nadziei, że będziemy robili swoje, niezależnie jaka konwencja, niezależnie jakie prawo. Prawo powinno być jak najlepiej przygotowane, powinno być zgodne z naszymi wartościami. One są zapisane w Konstytucji.
Ono powinno pomagać,
a nie powinny być tutaj tego typu dysonansu i powinny pomagać między innymi tym wspólnotom podstawowym, o których ja tu od początku programu mówię, czyli żeby umacniać małżeństwo, umacniać rodzinę, ich rolę, jeśli chodzi o rolę wychowawczą. Tak samo mówi Konstytucja, mówię tym językiem dokładnie, a nie żeby to psuć. Także my musimy jednak czuwać nad tym, żeby to prawo było budujące, a nie psujące.
Kolejny telefon, prosimy. Halo. Prosimy bardzo, jesteśmy już na antenie, na wizji.
A ja?
Halo?
No ja słucham, cały czas czekam na połączenie.
No jesteśmy już na antenie, wywołujemy panią, tylko prosimy o wyłączenie radioodbiornika bądź...
Dobrze, już wyłączam, już ściszam całkiem.
Tak, prosimy. Jesteśmy już, prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Halo?
Prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam ojca prowadzącego i pana, który prowadzi program. Ja słuchając ten cały temat tego o ten gender, po prostu jestem oburzona i uważam, że nie powinniśmy w ogóle nad tym się długo zastanawiać, tylko zlikwidować to w jednej chwili. To, co Pan Bóg stworzył, co Pan Bóg na tej ziemi tutaj stworzył, to jest po prostu nie do poprawienia i nikt nie powinien tutaj nic poprawiać, nawet nie ważyć się poprawiać. Pana Boga, stwórcę naszego, jeszcze teraz poprawić tutaj po tylu tam wiekach. Jak
słyszymy
to można
panią,
powiedzieć?
Ale podziękujemy, ponieważ już rozumiemy pani myśl przewodnią, pani Jadwiga z Łodzi. No, pani Jadwigo, no, gdyby to było tak proste jak zabicie komara, który nam przeszkadza podczas wieczornego spokojnego posiłku, no to byśmy w ogóle nad tym nie dyskutowali, ale na chwilę obecną to nie jest tak proste i oczywiste, zwłaszcza no właśnie, dlaczego?
Rząd przygotował ustawę nowelizującą. Ta ustawa nowelizująca trafiła po raz ponowny do Komisji Ustawodawczej i Praw Człowieka oraz do Komisji Spraw Zagranicznych. Ciekawe, że nie trafiła do Komisji Spraw Społecznych, ponieważ tam sfera społeczna jest bardzo szeroka, ale pani marszałek nie skierowała do Komisji Polityki Społecznej i nie skierowała do Komisji Edukacji, chociaż tam kwestie edukacji są bardzo szeroko traktowane. Także to jest sytuacja w moim przekonaniu nieprawidłowa. Powinny absolutnie być również w tych komisjach. No i powstaje pytanie właśnie, bo zbliża się drugie czytanie. Być może będzie to na następnym posiedzeniu Sejmu, jak będą tutaj poszczególne kluby i osoby głosowały. Wiemy, że przeciwko konwencji zagłosuje Prawo i Sprawiedliwość. Jest deklarowane w tej sprawie, oświadczyło to wielokrotnie, uważa to za sprawę niezmiernie istotną i tutaj można liczyć na to głosowanie przeciw ratyfikacji konwencji. To samo, jeśli chodzi o Solidarną Polskę. To samo widać ten proces w klubie PSL-u, co jest bardzo cenne i to powiedzenie właśnie, że tutaj mamy odmienne zdanie. No i klub polega na posłach Platformy, żeby oni się przekonali albo zostali przez nas przekonani argumentami, jak powiedziałem, zawsze życzliwymi, zawsze merytorycznymi, że to nie jest ta droga. Kto jest zdeklarowany za tym, żeby głosować, to jest oczywiście klub Palikota, który od początku był za tym, to jest również SLD. A więc tutaj zobaczymy, jak tu się ułoży większość. Ja chciałbym, żeby ułożyła się taka, która tą konwencję odrzuci, a jednocześnie chciałbym, żebyśmy rzeczywiście w sposób racjonalny i skuteczny przeciwdziałali przemocy, z tym, że przemocy nie tylko wobec kobiet, chociaż ona jest oczywiście niezmiernie ważna, nikt tego nie podważa, ale również wobec dzieci, wobec osób niepełnosprawnych ona ma miejsce. Czasami mamy do czynienia z przemocą dzieci dorastających wobec rodziców, to też trzeba dostrzec. Są rozmaite problemy na tym tle i realistycznie trzeba stosować właściwe instrumenty. My mamy i prawo rodzinne, i prawo karne w tej sprawie prawidłowo ukształtowane, i mamy ustawę przemocową, i mamy prawie 3000 podmiotów pozarządowych, które realizują przeciwdziałanie przemocy domowej. Także naprawdę mamy ogromne siły i środki i nie potrzebujemy kolejnego dokumentu.
Bardzo gorąco dziękuję za te zdania, za naszą dyskusję. Ona jeszcze trwa. Zapraszamy też Państwa. Dziś rozmawiamy o konwencji Rady Europy o zapobieganiu, przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Pod tym tematem oczywiście nie kryje się to pozytywne, o czym słyszymy w nazwie tej konwencji, czyli by przeciwdziałać przemocy, ale nowa inżynieria społeczna, zmiana zwłaszcza płci, obowiązków i walka ze stereotypami, czyli z czymś, co jest nam naturalne dla człowieka. I dziękuję, dlatego że Pan nieustannie wraca i analizuje już na podstawie obowiązującej w Polsce ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Rodzi się tu też pytanie, z którym mamy do czynienia i za niedługo być może tak będzie, bo jeżeli doszło do krytyki jednego z członka rodziny, najczęściej to dorastającego dziecka, które skrytykowało rodziców i nagle rodzice są pozbawieni praw rodzicielskich, dziecko trafia do jakiegoś ośrodka wychowawczego, no bo była przemoc w rodzinie, wszystkie te dokumenty zostały z całą tą biurokracją właściwie wypełnione. No ale dziecko nagle się przekonuje po roku czasu, że w domu było lepiej.
Ja nie znam takich przypadków, że z takiego powodu dziecko trafiło do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Natomiast znam przypadki, wiem o takich przypadkach i to nie są pojedyncze historie, że z powodu konfliktu rodzinnego, czasami jednorazowej kłótni, zajmuje się tą sprawą wieloosobowy zespół roboczy. Fachowców, którzy powinni zająć się naprawdę poważnymi problemami, a nie tymi, które w ramach rodziny można rozwiązać. Czasami z pomocą kogoś krewnego, czasami bez pomocy kogokolwiek, bo w każdej wspólnocie zdarzają się problemy. Przecież nie twierdzimy, że rodzina jest idealną i nie ma żadnych problemów. Tam się również pojawiają konflikty. Chodzi o to, żeby tego typu rzeczy jak krytykowanie albo zakazywanie kontaktów, to znaczy utrudnianie rodzicom wychowania dzieci. Tego oczekuje się w naszym ustawodawstwie. Przecież rodzic ma obowiązek zakazać kontaktu, jeżeli widzi, że dziecko kontaktuje się na przykład z młodymi ludźmi, którzy korzystają z narkotyków. To jaka jest racjonalne zachowanie rodzica? Zakazać takiego kontaktu. Natomiast nasza niebieska karta mówi ogólnie, jeżeli ktoś zakazuje kontaktów, no to stosuje przemoc. A więc trzeba zwracać uwagę, że to za daleko poszło. Na przykład kontrolowanie członka rodziny, ale jest pytanie, kontrola kontroli nierówna.
Tylko moje pytanie zmierza troszeczkę dalej, że w takiej sytuacji to właśnie to dziecko, które ocenia swoich rodziców, uruchamia tym samym cały aparat instytucji chroniących jego prawa, ale z chwilą, gdy ono trafi do jednostki już poza rodziną i ono teraz też jest, tu był autorytetem, nad którym się wszyscy pochylali i ratowali jego, nazwijmy to, rozwój. I teraz nagle ono skrytykuje tę jednostkę, która jest chroniona przez prawo, przez państwo, to dziecko zostało do niej odesłane. Czy wtedy również uruchomi się niebieską kartę, czy również uruchomi się względem tej jednostki cały proces?
Pojawiają się tu bardzo poważne problemy, bo czy...
Bo to dziecko na chwilę, na tę sytuację skrytykowało rodziców. Stwierdziło, że oni go źle wychowują.
Na przykład, bo te sytuacje były opisywane przez media, prawda? Przychodzi dziecko do szkoły i opisuje, że rodzic zastępczy stosował przemoc, uderzył. I czasami bardzo szybka jest reakcja pomocy społecznej, zmiana rodzinnego domu dziecka, nie tylko dla tego dziecka, ale i innych. Po sprawdzeniu okazuje się, że nie było tak naprawdę żadnej przemocy. Natomiast konsekwencje tego, że dzieci przenosi się do innego środowiska, są bardzo poważne. Każdy to rozumie. Trzeba nawiązać nowe więzi. To nie jest proste. Znaleźć się w nowym środowisku, odnaleźć w nowej szkole, w nowej klasie, zorganizować to wszystko. Tu powinniśmy być niezmiernie ostrożni, wyczuleni na to, dokładnie to sprawdzać, a nie każda tylko wypowiedź, że coś jest przemocą, od razu uruchamia machinę. Oczywiście, ponieważ wiemy, takie przypadki mogą mieć miejsce, trzeba z rozwagą do tego podejść, najpierw dokładnie zbadać, a nie pod presją, że jak coś jest przemocą, to my od razu przewracamy całe życie rodziny zastępczej na przykład.
Prosimy bardzo, kolejny telefon, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie do pana Antoniego, czy generalnie chciałam się wypowiedzieć w kwestii in vitro, może zacznę od tego. Chciałam się zapytać pana Antoniego, bo widzę, że pan w już takim podeszłym wieku. Czy ma pan swoje własne dzieci?
Ja mam 3 córki, tak, 3 dorosłe córki. I wnuczkę.
I wnuczkę. No to bardzo się cieszę. Na pewno jest pan bardzo szczęśliwym człowiekiem, tak, posiada pan własne dzieci. I chciałabym się zapytać, dlaczego pan skutecznie swoimi słowami chce zabronić innym ludziom do tego, żeby również tego szczęścia kiedyś w swoim życiu poczuli?
Nie, ja bardzo wyraźnie powiedziałem, że powinniśmy robić wszystko, żeby rozwiązywać skutecznie problem niepłodności, bo problem niepłodności jest problemem rosnącym, coraz więcej par ma z tym problem, mężczyzn i kobiet. To są, trudno tutaj te przyczyny tutaj omawiać, bo program jest zbyt krótki, ale w każdym razie wiemy, że to jest problem rosnący. I z całą pewnością państwo powinno w tym w rozmaity sposób pomagać. Problem polega na tym, że państwo zamiast na przykład propagować, uczyć na protechnologii na studiach medycznych, to tego nie czyni, natomiast finansuje, bo to finansowanie ma już w tej chwili miejsce i robi wszystko, żeby promować metodę, która jest stosunkowo mało skuteczna, która jest etycznie, budzi poważne zastrzeżenia, dlatego że pani również o tym wie, że po to, żeby dokonać skutecznego jednego in vitro, powołuje się ileś zarodków ludzkich. I potem powstaje pytanie, jeżeli który jest zaimplantowany skutecznie, co z pozostałymi? Na to lekarze, którzy to robią, mówią, no jak to? My tutaj trzymamy te istoty w azocie, ale co się potem dzieje? Pani dobrze wie, jak ja, że te istoty giną. Także tu nie chodzi o to, że ktoś nie rozumie albo ja nie rozumiem problemu i dramatu ludzi, którzy nie mają dzieci. Natomiast chodzi o to, żeby to rozwiązywać ten problem w sposób etyczny, żeby proponować metody etyczne, żeby również rozwijać to, o czym powiedzieliśmy teraz. Rodzicielstwo zastępcze na przykład jest pewnym rozwiązaniem, adopcja jest pewnym rozwiązaniem. Tak, dobrze jest, żeby ludzie, którzy kochają dzieci, którzy mogą zapewnić im opiekę, żeby mieli dzieci, jeżeli naturalnie mają tutaj problemy z płodnością swoją, żeby mogli mieć dzieci. Ale nie może to być czynione kosztem dziecka. Przyzna pani, że in vitro dzieje się kosztem tych dzieci, które giną. Na przykład, już nie rozwijam innych problemów etycznych związanych z tą kwestią, ale ta jest niewątpliwa. Przy okazji zaznaczę, bo pojawiają się czasem takie argumenty, że przeważnie wobec księży, którzy o tym mówią. Do mnie jeszcze tego argumentu nie słyszałem, ale że ktoś źle się wypowiada o tych dzieciach z in vitro, które urodziły się, które są wśród nas, które żyją i tak dalej. Nie słyszałem tak naprawdę nigdy takiego stwierdzenia, które by było w jakiś sposób te dzieci, które urodziły się z in vitro, żeby źle traktowało. To jest taka propaganda bardzo zła. Wszystkie dzieci szanujemy, wszystkich tych ludzi nie mają najmniejszego powodu, żeby czuli się dyskryminowani, marginalizowani, źle traktowani. Natomiast taka jest moja odpowiedź. No, poszukujmy rozwiązania tego problemu w sposób etyczny, nie kosztem dziecka.
To nie tylko pan, jako Antoni Szymański, socjolog, członek zespołu do spraw rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski, znany i rozpoznawany obrońca życia, jest przeciwko metodzie in vitro, ale wypowiadają się na ten temat i lekarze, i specjaliści, i ci, którzy nie poddali się tej propagandzie in vitro, za którą stoją duże pieniądze i niestety jednym z takich aspektów to jest, dlaczego nie powiemy, ile kosztuje in vitro, nie tylko tego wysiłku moralnego, wysiłku duchowego, ale również tego wysiłku finansowego dla całych rodzin, nie tylko tej najbliższej, czyli małżeństwa, ale również najbliższych.
I fizycznego dla kobiet również.
No i oczywiście Episkopat Polski, Kościół, stanowcze wypowiedzenie się nie dla in vitro. I pytanie, o którym pan też mówił, jako odpowiedź na kwestię podjętą przez panią, pani Anno, a mianowicie zanim in vitro w ogóle w naszej dyskusji, to jest na protechnologię, czyli leczenie przyczyn niepłodności, bardzo często niezależnie od przyczyn, ale są one leczone i tutaj lekarze i specjaliści się wypowiadają. Możemy zadać pytanie z drugiego jakby krańca, dlaczego został tak zaatakowany siermiężnie i bezwzględnie profesor Chazan, lekarz specjalista, i dlaczego tak mocno atakowany jest arcybiskup Hozer, lekarz, którzy bronią życia, bronią płodności. Jeszcze jedna rzecz w sprawie tej konwencji o przemocy wobec kobiet i wychowaniu genderowym, a mianowicie wiemy doskonale, że rodzice od samego początku rozpoznają płeć swojego dziecka, nie mają z tym najmniejszych problemów i do dziecka zwracają się od samego początku w określonej płci, jest dziewczynka, jest chłopczyk. I nagle wiemy, że w przedszkolu, w szkole płeć, czyli to, co zostało natychmiast rozpoznane, zanim wszystkie talenty były rozpoznane, możliwości.
W okresie prenatalnym.
Prenatalnym, tak. Zanim głos, zanim kolor oczu, włosy, wszystko, prawda? To była rozpoznana płeć. I teraz ta podstawa zostaje poddana wątpliwości, czemuś, co jest jakoś najbardziej niszczące nas wszystkich. No bo wiemy, co może zrobić wątpliwość, gdy uczciwego człowieka poddamy pod próbę wątpliwości w społeczeństwie, albo powiemy, że złodziej to dobroczyńca, prawda? No to wiemy, że jest zawirowanie, zamęt. No i podobnie tutaj, jakie to ma konsekwencje dla wychowania przyszłych pokoleń. Do tej pory, tak podejrzewam, i Pan był ukształtowany, ja, że z płcią własną zidentyfikowaliśmy się bardzo szybko, ją rozpoznaliśmy, potem mówiliśmy o integracji już seksualnej, a teraz cały ten rozciągnięty w czasie etap poddawania wątpliwości tego, co rozpoznane, jak to szczególnie Pan zauważył.
I nikt nie mówił, że chłopiec jest lepszy od dziewczynki, ani dziewczynka lepsza od chłopca. Było to naturalne, że akceptujemy dzieci takie, jakie się rodzą, jakie się poczynają. Natomiast dzisiaj idzie w takim kierunku, żeby tą tożsamość podważyć. To są bardzo różne konsekwencje, ale zauważmy na przykład, że młodzi ludzie mają coraz większe trudności w podjęciu decyzji małżeńskiej. Ten wiek z roku na rok się wydłuża, szczególnie dla chłopców, prawda? Jeśli jest tak, że podważa się właśnie ich tożsamość, jeśli oni nie zaznali również...
chłopców, którzy są już mężczyznami dorosłymi, tak, a pozostają wciąż chłopcami.
Zwróćmy uwagę, że to jest problem narastający, nie tylko w Polsce, to jest w całej Europie taki proces. Ciągle się wahają, ciągle jest problem, ale to jest również problem oczywiście, że często w ich życiu nie było ojca mężczyzny albo był gdzieś tam na marginesie, czyli nie dał pewnego wzoru, ale na pewno to idzie w tym kierunku, że no, będzie trudniej w życiu zdecydować się na taką właśnie męską postawę, na odpowiedzialność za siebie i za kogoś, prawda? Czyli to będzie groźne również dla kobiet, które chcą mieć pewną stałość, a nie tak, że jesteśmy w związkach na chwilę, w związkach patchworkowych, prawda? To będzie, w tym sensie ja mówię, że tego typu eksperymenty będą prowadziły do, z jednej strony do samotności większej, ale również do przemocy. Bo jeżeli my, naszym głównym celem jest samo zaspokojenie się, żebyśmy my byli w jakimś dobrostanie, o innych już nie myślimy, tylko taki egoizm z tej konwencji bardzo wyraźny jest, nie bierzemy odpowiedzialności za innych, tylko za siebie, to wszystko razem będzie generowało przemoc. I to jest też problem, że to zamiast rozwiązywać, to tworzy nowe problemy i tworzy przemoc.
Antoni Szymański, socjolog, członek Zespołu do Spraw Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski, naszym Państwa gościem. Konwencja o przemocy wobec kobiet jako gender, konstytucja. Ostatnie zdania, takie resume naszego spotkania.
Bądźmy aktywni, dlatego że to dotrze do nas wszystkich. Kochamy nasze rodziny, kochamy nasze dzieci. Dbajmy o przyszłość naszych wnuków również i dlatego nie możemy pozostać wobec tego obojętni. Potrzebne jest to, żebyśmy kreowali opinię. Potrzebne jest również to, żebyśmy na co dzień wzmacniali więzi w naszych rodzinach, żeby to, co płynie z rozmaitych stron, które no, zmierza do tego, żeby osłabić więzi z naszymi najbliższymi, żeby się temu nie poddawać. Czyli jednak wezwanie do aktywności, do tego, żebyśmy nie wierzyli tylko temu, że jesteśmy no, w jakiejś większości, wobec tego nasze prawa będą szanowane, bo okazuje się, że może być zupełnie inaczej. No, zachęcam też do modlitwy, którą proponują organizacje rodzinne z piątku na sobotę. To można zorganizować każdego dnia wspólnie ze swoim proboszczem. Jest ważne z całą pewnością, żeby w wielu miejscach w Polsce w tych ważnych kwestiach modlić się i żeby działać.
Co jest największym zagrożeniem tej konwencji, pańskim zdaniem, gdy zachęcamy dzisiaj naszych słuchaczy i telewizorów do tego, by podjęli dyskusję, to gdy mówią swoim najbliższym, którzy są niezorientowani, że ma być podpisana konwencja, co ona za sobą niesie?
To na pewno jest podważanie wspólnot podstawowych, czyli małżeństwa i rodziny, które są ważne nie tylko dla członków tych rodzin, ale dla rozwoju państw.
Bez silnych rodzin
każde państwo będzie osłabione, również pod względem gospodarczym. To jest uderzenie w tradycję, ale także w Kościół, bo Kościół jest nośnikiem bardzo ważnych idei i wartości, w tym tradycji. I jeżeli tak, no to jest to uderzenie również w Kościół, które będzie osłabiane takimi rozwiązaniami.
I zakwestionowanie płci.
I zakwestionowanie płci z całą pewnością, no, które musimy rozumieć, że dla każdego z nas ona, płeć jest dla nas ogromnie ważna, nasza tożsamość jest dla nas, my się nie możemy rozmieniać na tutaj w jakiś sposób. Także bądźmy silnymi kobietami i silnymi mężczyznami, a nie żebyśmy byli tacy sami. Myślę, że tego tak naprawdę nie chcemy, żebyśmy byli tacy sami poza ekstremalnymi środowiskami.
I zwracajmy uwagę, z jakimi treściami, postawami wracają nasze
dzieci. Przy czym jesteśmy oczywiście równi. Jesteśmy równi, chociaż różni, ale tą naszą różność szanujmy.
Zwracajmy też uwagę, z jakimi treściami, postawami wracają dzieci, wnuki z przedszkoli oraz szkół, ponieważ to, że dziś rozmawiamy o konwencji, która ma być dopiero ratyfikowana, to nie znaczy, że już ideologia gender nie jest stosowana w praktyce i już w myśl tej ideologii nie są kształtowane najmłodsze pokolenia Polaków, ale też w innych państwach.
Jesteśmy w sytuacji, kiedy możemy to jeszcze zahamować. Jeżeli teraz pozwolimy, żeby to weszło, będzie to bardzo trudno cofnąć, kiedy ta powódź już nas zaleje.
Bardzo gorąco dziękuję i w pańskiej osobie słowa wdzięczności, podziękowania i też trwania trwałego, uporczywego w dalszej walce o godność człowieka, osoby ludzkiej i w obronie życia ludzkiego. Antoni Szymański, naszym i Państwa gościem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.